Chciałbym Was serdecznie przywitać na rozważaniu Słowa Bożego, zwanego nieraz kazaniem. Nie lubimy tego słowa, ale cóż, nie będziemy się ze słowami kłócić. W pierwszym liście świętego Jana będziemy czytać za chwilkę, ale temat, żeby ktoś, kto sobie lubi pisać tematy, jako niestety niewyuczalny nauczyciel, wiem, że zawsze każde wystąpienie musi mieć temat, musi mieć cel, musi mieć początek, rozwinięcie, zakończenie. Tak fatalnie wychowany, jakoś tego ciągle przestrzegam. Temat więc, gdyby ktoś chciał, to możemy przeczytać: niebezpieczeństwo utraty wzroku, czyli powrót do ciemnicy. Nic tam specjalnego. Wymyślanie tematów jest najłatwiej w kazaniu. Także najłatwiej wymyśleć temat. Reszta jest trochę gorzej. Chciałbym Was zaprosić do pierwszego listu świętego Jana Apostoła do strony 1324. I tutaj przeczytamy sobie fragment Słowa Bożego, drugi rozdział pierwszego listu Jana od 5 do 11 wiersza. Kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien tak sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję Wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję Wam. To, które jest prawdziwe w Nim i w Was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. A kto miłuje brata swego, mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności. I w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy chcemy nad Twoim słowem rozważać, kiedy chcemy zastanawiać się nad tym, co do nas mówisz. Panie, mamy normalne zdolności, umysł, pamięć, ale wiemy, że gdy Ty przemawiasz, to docierasz do czegoś głębszego w nas, do tego, co stanowi naszą istotę. I dzisiaj chcemy, abyś to głębokie w nas poruszył, ponieważ wiemy, że chcemy oddać Ci tę istotę nas, abyś ją przemieniał, abyś ją prowadził, abyś nas w ten sposób ukształtował, kształtował na nowo przez słowo swoje, teraz i na wieki wieków. Amen. Jesteśmy, siostry i bracia, w takim długim rozważaniu, jednym długim rozważaniu na temat tego, co to znaczy, co Chrystus mówi do nas w tym pięknym zdaniu, które powiedział w 5 rozdziale Mateusza, czytaliśmy. Jesteście solą ziemi, jesteście światłością świata, jesteście miastem, które postawiłem na górze. Wszystkie te rozważania już od dłuższego czasu oscylują wokół problemu, czy w związku z takimi tematami jak światło, wzrok, patrzenie, ciemność. I dzisiaj jakby kontynuujemy to rozważanie. Mam nadzieję, że ta wieloodcinkowość nie wymaga obecności w każdą niedzielę. Jeśli Ciebie nie było poprzednią, to jakby nic nie straciłeś i nie musisz się przynajmniej przejmować, o czym było i w jaki sposób to się ma do tego, co mówiliśmy. Powiedzieliśmy sobie tak. Istnieją pewne dwie rzeczywistości. Dwie rzeczywistości, które mają wpływ na to, jak postrzegasz świat. Pierwszą rzeczywistością jest światłość. Jeśli jest jasno, widzisz. Drugą rzeczywistością są Twoje oczy. I chcę mi powiedzieć tak. Może być w ten sposób, że jest światło, a Ty nie widzisz. Prawda? Jest światło, a Ty nie widzisz. Jeżeli tak jest, to o czym to świadczy? Że coś z moimi oczami jest niedobrze. I powiedzieliśmy sobie, że Jezus przyszedł po to, aby zapalić światło. Chodziliśmy w ciemności, byliśmy po prostu pochłonięci ciemnością, byliśmy zanurzeni w ciemności. Jeden z tekstów biblijnych powie wprost, należeliśmy do królestwa ciemności, byliśmy synami ciemności. Będziemy mogli jeszcze do tego się odwołać. Znajdowaliśmy się w ciemności. Ale co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Najdziwniejsze jest to, że gdy chodziliśmy w ciemności, to nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. To jest zaskakujące, bo nam się wydawało, że my wszystko dobrze widzimy. Że my wszystko dobrze widzimy. Że my widzimy właściwie ludzi, że my widzimy właściwie Pana Boga, że my widzimy właściwie siebie samych. Wszystko dobrze widzieliśmy. Gdy ktoś próbował nam powiedzieć, słuchaj, źle sądzisz, to bardzo często, nie zawsze, reagowaliśmy złością. Mówiąc, ja dobrze widzę, prawda? I nie chcę jakby tych wątków rozwijać, bo one były już wielokrotnie w ciągu tego ostatniego miesiąca rozważane, ale chciałbym wasze oczy skierować dzisiaj na trochę tekstów Pisma Świętego i powiedzieć tak, czym jest ta światłość? Bo my mówimy światłość, światłość, co to jest? Jezus mówi, wy jesteście światłością. Słyszeliśmy dzisiaj piękną refleksję Gosi nad pewnym generańczykiem. Podoba mi się ten tekst Mateusza, ale jeszcze bardziej ten tekst Marka, dlatego że ten tekst Marka dodaje pewien szczegół. Ten szczegół, na który dzisiaj Gosia zwróciła uwagę. Pamiętacie? Niedawno było, więc jest nadzieja. Jezus poszedł do krainy, która była nieżydowska. Poznać to po nazwie Gedera, a po drugie świnie, które są, tak? Tam Żydzi nie mieszkali. Poszedł do miasta, gdzie nie ma Żydów. Poszedł do Dekapolis, do Dziesięciogrodzia, do jednego z tych miast Dziesięciogrodzia i tam uzdrowił człowieka, czytaliśmy przed chwileczką. Uzdrowił człowieka, który był opętany, którego wszyscy się bali, uzdrowił mnie. Ja taki byłem. Uzdrowił człowieka, który żył w ciemności, tak? Żył w grobie, w grobowcu żył. Taki byłem. Wydawało mi się, że żyję, prawda? Miałem pewną wizję świata, tak? Powiedzielibyśmy dzisiaj chora wizja świata. Ale dla mnie wtedy ona była zdrowa, tak? Ludzi postrzegałem jako swoich nieprzyjaciół, grobowce jako swoje miejsce naturalne, jako najlepsze miejsce dla mnie. Po prostu byłem chory. Jezus przyszedł mnie uzdrowić. I to, na co Gosia zwróciła uwagę, to najbardziej zaskakujące, to to, że to miasto przyszło do Jezusa. Całe miasto przyszło do Jezusa powiedzieć Jezusowi, idź sobie stąd. Powiedzieliśmy, Gosia nam powiedziała, to strach jest. To jest strach. To jest podstawa. Ale ja bym dodał do tego w związku z tym, bo Gosia ma rację oczywiście, to strach. Ale ja bym dodał do tego, jest taki moment, kiedy jesteś w ciemnym pokoju i ktoś nagle włączy światło, nie? Po prostu nic nie widzisz, tak? Ślepniesz. Mówisz co wtedy? Co wtedy mówisz? Fajnie, fajnie, ale fajnie. Tylko krzyczysz, zgaś światło, prawda? Zgaś światło, nic nie widzę. Jak włączyłeś światło, nic nie widzę, rozumiesz? Oni mieli coś takiego. Nagle przyszedł ktoś, wszystko mieli uporządkowane. Ten jest dobry, ten jest zły, ten jest opętany, ten jest straszny. Ten straszny też miał swoją wizję świata. Wszystko było uporządkowane. Przychodzi Jezus, włącza światło, nagle się okazuje, co się dzieje i wtedy wszyscy nagle przychodzą i mówią, zgaś światło. Idź sobie stąd, tak? Nie chcemy cię tutaj. Wyłącz to światło. I tam w tej tekście Marka tak jest pięknie powiedziane. Przepraszam, że ja sobie pozwalam na dokumentowanie, ale to bardzo jakby, to jest piękne, że człowiek czyta tekst, przygotowuje rozważanie i że poprzednie rozważanie tak bardzo mu pasuje do tego, co rozważa. Więc pozwólcie jeszcze na to zdanie. Tam w 5 rozdziale, jak sobie możecie zanotować u Marka, i w tym wierszu bodajże 20, Jezus zwraca się, do Jezusa zwraca się ten człowiek z Gedary i mówi, pozwól mi iść za tobą. A Jezus mówi do niego nie. Nie? Mówi do niego nie. Wiecie, to jest śmieszne, nie? On mówi, chciałbym być z tobą. Chciałbym zamieszkać z tobą, chciałbym z tobą pływać w łodzi, chciałbym być twoim uczniem, chciałbym być twoim naśladowcą, chcę iść za tobą, gdzie pójdziesz. Co Jezus powinien powiedzieć? Powiedzieć, chodź za mną, pójdź za mną. Zamiast tego mówi do niego, nie idź. Zamiast iść za mną, idź do swoich tych miast, do tego Dekapolis, idź do tych miast. po to, żebyś w tych miastach o mnie opowiadał. I to jest to, co jest najbardziej zaskakujące w tej całej historii, ponieważ Jezus wcale nie chce, żebyśmy resztę życia spędzili w kościele, tak? Jezus nie chce, żebyśmy resztę życia spędzili w kościele, żebyśmy jakby całą naszą aktywność to tylko w ten sposób, że jesteśmy ze swoimi, bo to po prostu do tego jest niebo, tak? Od tego jest niebo. W niebie tak będzie. Nie daj Boże. W niebie tak będzie, że będziemy w kółko ze sobą, jeszcze się ze sobą po prostu nacieszymy, nanudzimy, aż pomyślimy sobie, już wolałbym posiedzieć sobie troszkę na ziemi. Nie, teraz trochę żartujemy, przepraszam. Chcę powiedzieć tak, zasada jest taka, że Jezus chce, abyś poszedł tam, gdzie Jego nie chcą. Jego tam nie chcą, mówią, zgaś światło, idź sobie stąd. A on mówi do tego człowieka, mówi tak, idź tam. I on tam poszedł. I czytamy, gdy ten piąty rozdział się kończy, zaczyna się, jak pamiętacie, szósty, nie? Rozdział. Bo jak piąty się kończy, to zaczyna się szósty. Ten rozdział szósty się kończy, wtedy zaczyna się... Bardzo dziękuję, Renio, naprawdę jestem wdzięczny. I pod koniec tego siódmego rozdziału Jezus idzie do Dekapolis jeszcze raz. Pod koniec tego siódmego rozdziału Ewangelii Marka Jezus jeszcze raz idzie do Dekapolis. I wiecie, co oni robią? Nie mówią do Niego, idź stąd, zgaś światło. Nic nie chce widzieć. Tylko przyprowadzają do Niego człowieka, który jest chory. Przyprowadzają. Przychodzą już nie po to, żeby Go wyrzucić, nie po to, żeby Mu powiedzieć, idź sobie. Przyprowadzają Go do Niego człowieka, który jest chory. I chce się zapytać, co się zmieniło między piątym a siódmym rozdziałem, co spowodowało, że ludzie, którzy powiedzieli do Jezusa, idź stąd, teraz przyprowadzają do Niego człowieka chorego. Co się zmieniło? Zobaczcie, to światło Jezusa Chrystusa, gdy padło na tych ludzi, oni mieli, przyszli do Niego i powiedzieli, idź stąd. A Jezus nie obraził się na nich, a też dziwnie się zachował, posłał tam jednego z dopiero co uzdrowionego, nie po to, żeby wykładał im teologię, mówił kazania, żeby im się mądrzył, żeby, wiecie, tylko poszedł i powiedział im o tym, że ten Jezus z Nazaretu uzdrowił mnie. Byłem człowiekiem, który żył w grobach, byłem człowiekiem, który żył w ciemności, byłem człowiekiem, który nic nie widział i ten Jezus mnie uzdrowił. I to jest wszystko to, co robił. To światełko tam zaniósł. I ci ludzie, którzy nie mogli znieść widoku Chrystusa, który jest światłością świata i gdy przychodzi, rozświetla tak bardzo mroki serc, że ludzie się po prostu wystraszyli, że ludzie nie chcieli dalej, bo widzieli to, co powiedziała Małgosia, że czeka ich rewolucja, że czeka ich zmiana, a to, co słusznie zauważyła, nie lubią zmian, nie lubimy zmian. Wiecie, wszystko, żeby się dobrze powolutku toczyło, szczególnie my starzy. Musimy na to uważać. Nie lubimy zmian. I ci ludzie, jak dostrzegli, że przyszedł Jezus i że to znaczy, że będą musieli się zmienić, powiedzieli, nie chcemy. Ale Jezus zostawił takiego jednego małe światełko, jedną małą lampeczkę, niewielką. Ta mała lampeczka wygląda dziwacznie. Ja bym chciał, żebyśmy pomyśleli jeszcze przez chwilkę, dlaczego tak jest, że ludzie nie uwierzyli Jezusowi, nie chcieli Go przyjąć, ale uwierzyli temu człowiekowi. I to ten człowiek, tą swoją obecnością wśród nich, tym małym światełkiem, tą małą lampeczką, chodząc i mówiąc, zostałem uzdrowiony, stał się przyczyną zmiany myślenia tych ludzi. Bóg po to cię ustanowił. Po to cię wysłał tam do pracy, po to jesteś tam, gdzie się teraz obecnie znajdujesz, a to jest najlepsze miejsce, które Bóg chce, żebyś tam był. Jak się zastanawiasz, czy to jest właściwe miejsce, tak. To jest najlepsze miejsce, gdzie masz być. Tam masz właśnie być tym światełkiem. Nie tu, nie w kościele świecić, wiesz, lampka, gwiazdka, nie? Nie, tam masz świecić. Tam, gdzie jest ciemniuśko, gdzie nikt nic nie widzi, gdzie wszyscy chodzą w ciemnościach, gdzie ludzie odrzucają Chrystusa, Bóg cię ustanowił, abyś tam powoli zmienił oblicze tych ludzi. Rozpromienił. Żebyś zmienił ich sposób myślenia. A więc po to cię zapalił, po to ci dał Ewangelię w serce, po to ci uczynił cud, abyś nie chodził do kościoła w niedzielę, tak? Abyś nie chodził po prostu na nabożeństwa, abyś nie po prostu był chrześcijaninem, po to cię zmienił, aby cię postawić tam, w tym świecie. I wszyscy ludzie, którzy chcą powiedzieć, że my, chrześcijanie, nie powinniśmy się zadawać ludźmi z tego świata. Nie powinniśmy mieć przyjaciół z ludźmi, z tymi ludźmi z tego świata. Nie powinniśmy mieć znajomych wśród ludzi z tego świata. Nie powinniśmy z nimi przebywać, nie powinniśmy z nimi być, nie powinniśmy ich zapraszać, nie powinniśmy być zapraszani. Niczego jeszcze nie zrozumieli. Mogą sobie tak sądzić. A wtedy Kościół zaczyna przypominać miasto, świecznik, które jest ukryte, tak? Zamknięte z obawy przed ludźmi, z obawy przed Żydami, z obawy przed pijakami, z obawy przed heretykami, z obawy przed innymi. Po prostu zamykamy się, ciach, ciach, zabijamy deski, okna i już nas nie ma. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, że to, czego nie mógł dokonać Jezus tym nagłym błyskiem, dokonał ten człowiek, który dopiero został uzdrowiony. To, co nas chyba też wszystkich zaskakuje, to to, że najbardziej ewangelizacyjni często są ci, którzy dopiero przychodzą do zboru. Ci, którzy przychodzą, zaczęli przychodzić, oni przychodzą i przyprowadzają innych. Ci, którzy już długo siedzą, mają z tym większy problem, bo to wymaga tego, żeby ich tam wybić z tego miejsca, gdzie są, a z drugiej strony oni bardzo często właśnie popełniamy ten błąd, że tutaj chcemy być, tu chcemy mieć przyjaciół, tu chcemy mieć znajomych, tam już przestajemy mieć kontakt z tymi ludźmi, a my jesteśmy od czego, siostry, bracia? Od tego, żeby się tu schodzić i mówić alleluja? Jesteśmy od tego, żeby być w świecie. W świecie. Jesteście światłością świata, powiedział Jezus Chrystus. Światłością świata. Jesteście solą ziemi. Jesteście światłością świata. Jesteście posłani po to, żeby być rzuceni w tę ziemię. W ten świat. Jeśli my tego nie chcemy, to Jezus znajdzie kogoś innego, ale ta sól, którą mieliśmy, do niczego się nie nada. To co z tego? Dzisiaj, kiedy czytamy ten tekst, wiemy, że Jezus rozpalił w nas swoje światło. Musimy się nad tym nieraz jeszcze zastanowić, co to znaczy. Co to znaczy, że jesteśmy światłem świata? To nie znaczy, że jesteśmy gwiazdkami, w których dochodzi do tego wydarzenia jądrowego, jak wiecie, które powoduje, że gwiazda zaczyna świecić, tak? Zresztą wiem, że nawet astronomowie, tutaj pochyleni skogłowe przed Mikołajem Kopernikiem, którego urodziny obchodzimy, oraz przed innymi astronomami w naszym towarzystwie, więc jako nie astronom historyk chcę powiedzieć, możemy mówić o gwieździe jako takim obiekcie, w którym zachodzą zjawiska termojądrowe, ale jednocześnie możemy powiedzieć, że nie wiemy do końca, co powoduje, że coś jest gwiazdą, coś nie jest. A teraz można mnie ewentualnie poprawiać. Szymon tego nie będzie robił hura, bo on się na tym nie zna. Ale Magda, Gosia to jak najbardziej. Chcę powiedzieć tak. Jesteśmy pewni, że my sami siebie nie świecimy, że świeci w nas Jezus Chrystus. Jesteśmy tylko lampką, jesteśmy tylko światłem, glinianym naczyniem. Świecznikiem, na którym Chrystus ustawia lampeczką, w której wkłada światełko. Co jest tą lampeczką? Co jest tą światłem? My jesteśmy tą lampeczką. Czym jest to światło? Chrystus. A dokładnie? Dokładnie to jest On, tak? Dokładnie to jest Jezus Chrystus, to jest Jego Słowo, to jest Jego Duch, to są Jego nauki, to jest Jego Ewangelia. To jest dokładnie. Tutaj Jan powie tak w swoim tekście. Bardzo ładnie mówi. Kto mówi, że w nim mieszka, mieszkam w nim. Ale kto mówi też, on mieszka we mnie. Tak? Chcę powiedzieć, jest to rodzaj zamieszkania. My zamieszkujemy w nim, on zamieszkuje w nas. Paweł powiedział i nazwał to tajemnicą. Powiedział, jest to jedna z najgłębszych tajemnic. Oczywiście Kościół, jak czegoś nie rozumie, to zaraz mówi tajemnica, tajemnica. Ale to jest naprawdę tajemnica. To jest autentyczna tajemnica, gdy się okazuje, że Bóg, który mieszka w niebie i jest doskonały, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyjął postać zwykłego człowieka, w którym zamieszkała pełnia bóstwa i ten pełnia bóstwa zamieszkała teraz w swoim sercu, zamieszkała wśród nas i tworzy z nas świątynię, jak słyszeliśmy. To wszystko jest tajemnica, tak? Nie rozumiemy tego. Ja powiem wam, to mi się bardzo podobało u Anatola Matiaszuka, mojego chrzciciela, człowieka, który mnie ochrzcił. Anatol wykładał teologię. Teologię w seminarium teologicznym w Warszawie. I mówił studentom tak, pamiętam, uczę was teologii dogmatycznej. Mówię wam o Bogu. Ale nic z tego, co mówię, nie rozumiem. Zrozumiem dopiero po tamtej stronie. Anatol pewnie już doskonale rozumiesz, bo jesteś tam od kilku lat po tamtej stronie. Uczymy tutaj teologii, uczymy tutaj mówić o Bogu, ale sami mamy świadomość, że nie rozumiemy do końca, bo co to znaczy Bóg w nas zamieszkał? Wiemy tylko, że to jest po prostu coś cudownego. Zamieszkał w twoim sercu, zamieszkał w moim sercu. Co to znaczy? Jego słowo zamieszkało, jego nauka, jego Ewangelia, to wszystko zamieszkało w tobie. To jest słowo, to jest osoba i tutaj mamy taki piękny slajd, który mówi, piękny tekst, który lubimy. Psalm 119, wiersz 105. Słowo twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością ścieżką moim. To słowo jest oczywiście czymś więcej niż tylko Biblią. To słowo twoje ma na imię Jezus Chrystus. To jest słowo. To jest księga. Jezus jest kimś więcej niż zbiorem nauk, zbiorem literek, zbiorem wierszy. Jezus jest tym słowem, które jest pochodnią. I mamy tutaj taką prezentację, abym prosił o następny slajd, który niech nam znowu zostanie. Słowo, które jest pochodnią. Czyli czymś, co powoduje, że widzę, ale zobaczcie, ta ilustracja pokazuje nam taką pewną prawdę. Rzeczy widzę w zarysie. Miejsce na postawienie jednego kroku, dwóch. Nic więcej. Żaden reflektor przede mną się nie świeci. Żaden jakiś specjalny system, wiecie, wczesnego ostrzegania się nie zapala. Żadna, rozumiecie, seria lampek, nic z tych rzeczy. Od zwykła mała pochodnia, która powoduje, że widzę tylko tyle, żeby dać krok i nie wiem, co dalej będzie, tak? Czy jak zrobię ten krok, to nie okaże się, że tam przepaść jest i będę musiał zmienić drogę. Chcę powiedzieć, tak jest ze Słowem Bożym, tak jest z nami. Jezus Chrystus w nas zamieszkał, aby rozświetlić nasz mrok, byśmy mogli ten krok dać, żebyśmy mogli być światłem dla ludzi, ale też sami nie zgłupieć, jak ta sól, która traci smak. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że wzrok odgrywa w naszym życiu szczególną rolę. Wzrok odgrywa w naszym życiu szczególną rolę. Jest tym narządem naszego ciała, dzięki któremu najwięcej informacji do nas wpływa. Więcej informacji wpływa do ciebie przez oczy niż przez uszy, przez nos, przez skórę, przez dotyk, przez smak. Najwięcej informacji wpływa do nas przez wzrok. Odbieramy przez wzrok najwięcej informacji i poprzez wzrok możemy uczestniczyć jakby w życiu, widzimy, co się dzieje, mamy kontakt, umiemy nawiązywać relacje. Jeżeli nie mamy wzroku, jeśli nie widzimy, te relacje są utrudnione. Mamy jeszcze uszy, mamy jeszcze powonienie, mamy jeszcze smak, mamy jeszcze ręce, dotyk, ale to wszystko nie wystarczy, żebyśmy rozpoznawali świat tak, jak możemy to zrobić, gdy jesteśmy ludźmi widzącymi. Człowiek ślepy nie potrafi wychwycić wszystkich niuansów. Jezus przyszedł po to, żeby otworzyć nasze oczy. Ale Jan tutaj w tym tekście, który mamy dzisiaj do rozważania, powie nam takie zdanie, które jest mocne. Ono znajduje się na końcu, w 11 wierszu. Jeśli ktoś mieszka w ciemności, jest w ciemności, nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepia jego oczy. Chcę się zapytać, czy to, bracia, czy to jest o wierzących, czy o niewierzących. Święty Jan nie mówi tutaj o ludziach mieszkających gdzieś tam na zewnątrz. Święty Jan mówi tutaj o ludziach, którzy są w kościele, którym coś może odbierać wzrok. Czyli którzy mogą wrócić do ciemności. I to jest pierwsze pytanie. Czy taka sytuacja może się zdarzyć? Że człowiek, który uwierzył w Jezusa, który przyjął Go, który się w Nim zakochał, który Go pielęgnuje, który mieszka z Nim, a On mieszka w Nim. Czy taki człowiek, któremu Jezus otworzył oczy, którego Jezus wyprowadził z grobowców, którego Jezus nauczył żyć, czy taki człowiek może stracić wzrok? Dobra, fajnie. Wiecie, że są kościoły, nie chcę się nas na nikim wyżywać, ale są kościoły, w których nikt nie odpowiedziałby tak jak wy. Wiecie o tym? Są ludzie, są kościoły, które na pytanie, czy można stracić wzrok, czy można stracić jasność widzenia, muszą odpowiedzieć, bo tak uczył Kalwin, że nie. Że nie. I to jest bardzo dużo z kościołów, które tak uważają. Także ja się cieszę bardzo, że jakby kochamy Lutra, kochamy Kalwina, ale jeszcze bardziej kochamy Słowo Boże. I chociaż Luter i Kalwin i święty Augustyn, na których się opierają, to mądrzy ludzie i nie powiemy złego słowa, to jednak bardziej na to wszystko jeszcze trzeba się trzymać tego słowa. Oni oczywiście też się trzymają słowa, ale chcę powiedzieć na pytanie, czy człowiek może stracić, człowiek wierzący może stracić zbawienie, oni odpowiedzą nie. Jeżeli Bóg cię zbawił, to już nic nie może ci tego zbawienia odebrać. A my chcemy powiedzieć tak. Człowiek, któremu Bóg otworzył oczy, człowiek, który przeszedł na drugą stronę, który stał się człowiekiem zbawionym, może być jednocześnie człowiekiem, który, czy musi być człowiekiem, który musi pielęgnować swój smak. Musisz pielęgnować tą sól, którą jesteś i tę światłość. Dlaczego? Dlatego, że istnieje zagrożenie, bardzo realne zagrożenie, że my stracimy wzrok. Że człowiek, który widzi, może przestać widzieć. Człowiek, który czuje, może przestać czuć. Musisz to pilnować? Dlatego Paweł mówi, z bojaźnią i z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Sprawujcie swoje zbawienie. Z bojaźnią, z drżeniem. Ponieważ jest to coś, co otrzymaliście jako niewyobrażalny dar. Jeśli myślisz o tym, że wygrałbyś 1 000 000, 10 milionów, 100 milionów złotych w totolotka i że to byłoby coś, co by radykalnie zmieniło twoje życie, dałoby zupełnie inny ogląd, mógłbyś wreszcie przestać chodzić do pracy albo w ogóle mógłbyś zacząć żyć po swojemu, to chcę powiedzieć, to jest nic w porównaniu z tym, co się stało w swoim życiu, a kim jest Jezus Chrystus. On jest cenniejszy niż 100 milionów złotych wygranych w totolotka i chciałbym, żebyście powiedzieli amen.
Amen.
On jest więcej warty niż 350 milionów euro, które można było wygrać kiedyś. Coś takiego się zdarzyło. On jest jeszcze cenniejszy, tak? I chcę powiedzieć, i ty go przyjąłeś, i ty go masz. Jest więcej warty niż wszystkie totolotki świata. I ty jesteś największym szczęściarzem, ponieważ ty ten najpiękniejszy dar, tę najcenniejszą perłę, największy skarb właśnie otrzymałeś, właśnie znalazłeś, właśnie przyjąłeś, właśnie jest w tobie, właśnie jesteś w nim. To jest największy cud. Ciągle powinniśmy o tym pamiętać. To jest prawda. Nie mamy z tym żadnego problemu, tak? To jest prawda. Mamy natomiast inny problem. Może tutaj tak prześledźmy kilka tekstów. Ja nie będę was specjalnie tymi tekstami zamęczał, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną jakby dynamikę naszego życia, na to niebezpieczeństwo, które na nas czeka. A mianowicie po przejściu tego tekstu z Psalmu 119, który mówi, że tym, który w tobie zamieszkał, kto w tobie zamieszkał, jest Jezus Chrystus, jest Słowo Boże, to chcemy jeszcze raz tylko podkreślić, może dla zasady, że chrześcijanie to nie są ludzie księgi, tak? To nie są ludzie księgi. Islam to jest lud księgi. Może judaizm jest ludem księgi. Chrześcijanie nie są ludem księgi. Mamy Pismo Święte, cenimy i uważamy za ważne, ale chrześcijanin jest Chrystusowy. Dla nas najważniejszy i pierwszy nie jest tekst Pisma, tylko jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym Słowem Bożym. To nie znaczy, że tego tekstu nie szanujemy, tylko pamiętamy ciągle, że tym słowem, które oświeca moje życie, jest to Słowo Twoje, Panie, jest Jezus Chrystus, Twój Syn. To On oświeca, to ten Duch, który w Nim mieszka, to ten Duch, który w Tobie zamieszkał i który teraz mieszka we mnie, to On oświeca, to On to powoduje. Nie rozumiesz tego? Może to jest bardzo skomplikowane dla słuchającego, ale chcę powiedzieć tak, po prostu przyjmij i zobacz, tak? Czy rozumiesz, dlaczego działa światło w kontakcie? Czy wiesz, jak to jest, że jak naciskasz pstryczek w swoim kontakcie, to się włącza światło? Czy rozumiesz, jak to się, co tam się zachodzi, jak te kabelki działają? Czy w ogóle to kiedyś widziałeś? Widziałeś. Jest Sławek, który to rozumie, Artur, który to rozumie, jeszcze może dwie, trzy osoby, które wiedzą o tym, że tam biegną jakieś Nawet nie umiem powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko tyle, że jeśli się na tym nie znasz kompletnie, jeśli jesteś mały zupełnie i nic nie rozumiesz, to nie musisz rozumieć, po prostu wtykasz paluszek tam w ten kontakcik się przyłącza i światło się zapala. Czy rozumiesz, jak to działa? Niekoniecznie. Niekoniecznie rozumiesz, tak? Ale wiesz, jak to zrobić, żeby zadziałało. Jezus mówi tak, to jest bardzo skomplikowane, to wszystko jest bardzo dziwne. Nie, nie. On mówi po prostu, uwierz, a stanie się światłość. Kiedy więc prześledzimy sobie kilka tekstów, zwróćcie na nie uwagę. Zaczniemy może od tego tekstu z Izajasza, 9 rozdziału. I tam jest też Jana, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. W tym zestawie tekstów mamy po prostu powiedziane to, że chodziliśmy w ciemności, że byliśmy ludem ciemności, że mieszkaliśmy w ciemności i że wzeszło słońce, pojawiło się światło, dla mieszkańców, mieszkających w ciemności, nad mieszkańcami rozbłysło światło i ten rozbłysk światła ma na imię Jezus Chrystus. Ta światłość, która oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, przyszła i nas oświeciła. Pamiętajmy jednak, że jeśli jesteś człowiekiem żyjącym w ciemności, to nagły rozbłysk światła powoduje odruch jakby odwrotny, tak? Uciekasz, zamykasz oczy, prosisz, żeby wyłączyli światło, wolisz swój mrok. Jak długo trzeba było ci zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie, zanim uwierzyłeś? Komuś tylko chwilkę, tak? A komuś lata całe. Możemy się zastanowić, jak to jest. Może musi się długo przyzwyczajać, tak? Do tej jasności. Różnie reagujemy. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego, przyszła na świat. Ale myśmy tej prawdziwej światłości nie rozpoznali. Dlatego, że światłość przyszła, ale jeśli człowiek ma chore oczy, albo jest ślepy, albo po prostu ma uszkodzony wzrok, to co z tego, że światło świeci, tak? Światło może świecić. Światło świeci, a ludzie, którzy są niewidomi, nic nie widzą. Chociaż światło świeci. Kolejny tekst powie nam Psalm 107. Wybrałem kilka wierszy. Niech mówią odkupieni przez Pana ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziemi, ze wschodu, z zachodu, z północy, południa. Czyli niech mówią kto? Którzy? No my, siostry, bracia. Z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu. Niech mówią wszyscy odkupieni. Wszyscy, którzy siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem. Nie chcę tego rozważać. To jest piękny zwrot, piękna poezja. Związani nędzą i żelazem. W ciemności i mroku. Siedzieliśmy tak?
Tak.
Powiązani nędzą, powiązani żelazem. Te żelazo miało nieraz bardzo nieprzyjemny wyraz twarzy. Mógłby to ktoś, kto mnie prześladował, mogła być to jakaś szczególna choroba, mogło być coś, jakieś doświadczenie. Siedziałem w nędzy, siedziałem skuty żelazem, siedziałem w mroku i w ciemności. Taka prawda. Ponieważ sprzeciwiłem się Słowu Bożemu. Ponieważ żyłem jakby w przeciwności do Słowa. To jest bardzo ważne ostrzeżenie i chcę na nie zwrócić uwagę. Dlaczego żyłem w ciemności i mroku? Dlaczego żyłem w nędzy i skuty żelazem? Dlatego, że co? Byłem niewinny? Byłem niewinny? Pan Bóg po prostu się nade mną znęca, lubi znęcać? Nie. Dlatego, że byłem przeciwnością Jego Słowa. Powiedzieliśmy, Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, tak? Możemy powiedzieć więcej, Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym człowiekiem. On jest tym prawdziwym odbiciem Ojca. On jest taki dokładnie, jak miał być człowiek. A my jesteśmy tylko ludzkopodobni. Wyglądamy jak ludzie, wyglądamy jak żyjący, a byliśmy martwi, byliśmy nieżywi, byliśmy właśnie, żyliśmy w ciemności, w mroku, związani nędzą, związani żelazem. I chcę się zapytać, czy taki jest obraz Bożego człowieka, którego Bóg stworzył? Czy Bóg stworzył kogoś, żeby żył w ciemności i mroku, związany żelazem, związany nędzą? Czy Bóg chce takiego życia? Nie, a tak właśnie żyliśmy. Czemu? Ponieważ zrezygnowaliśmy, ponieważ odwróciliśmy się od obrazu. Pamiętacie wszyscy ze szkoły średniej takiego człowieka, miał na imię Platon. Oj, on tu mieszkał niedaleko. Chodziliście z nim do klasy, tak. Platon, możesz nie kojarzyć, on taki był niepozorny. Niewysoki, ale barczysty, dlatego mówili na niego Platon, bo barczysty. Po grecku barczysty znaczy Platon. To nie było jego prawdziwe imię. jego przezywali w szkole, Barczysty, i stąd tak zostało Platon. Nie, tak poważnie. Żył sobie w Atenach, był jednym z najwybitniejszych filozofów. Jak go nie pamiętasz, to się nie dziw. Żył 2500 lat temu, żył 500 lat prawie przed Chrystusem, więc możesz go nie pamiętać wreszcie, tak? On miał taką jedną historię, którą opowiadał, która miała ilustrować pewną prawdę. On mówił tak, wszyscy ludzie żyją w jaskini. Wszyscy ludzie żyją w jaskini. Oni żyją w ten sposób, że siedzą w tej jaskini plecami do wyjścia. Stamtąd z tego wyjścia bije słońce, ale oni nie widzą tego słońca, a patrzą się tylko na ścianę jaskini. Co na tej ścianie jaskini widzą? Cienie. I oni mówią, aha, ja tak wyglądam, pokazują na ten cień, a to ja tak wyglądam, a ty tak wyglądasz, a to jest to i tamto. Więc mówi, Platon mówi tak, rozpoznajemy tylko cienie, rozpoznajemy cienie. Nikt nie chce się odwrócić w stronę światła, nikt nie wie, że jest w ogóle światło. Żyjemy w świecie jaskini, żyjemy, rozpoznajemy świat tylko jako świat cieni. I chcę powiedzieć, ten obraz Platona nie jest zupełnie obcy duchowi Biblii, bo Biblia nam pokazuje, że człowiek żyjący przed obliczem Bożym, radujący się Bogiem, żyjący w światłości, razem z Bogiem, odwrócił się od Niego i obracając się od Niego, przestał widzieć rzeczy, jakimi są, a zaczął widzieć złudy różne, dziwne dziwactwa, tak? Wiecie, jak odpowiednio zabawicie się tam rękoma i światło świeci, to z dłoni możecie zrobić baranka albo kaczuszkę. Można?
Żerafę.
Można żerafę, żółwia albo coś, a można zrobić jakiegoś potwora. Oczywiście dzieci się w to bawią, widzicie się w to, można w ten sposób także straszyć, prawda? Chcę powiedzieć tak, patrzymy na cienie i wyobrażamy sobie, że to są prawdziwe rzeczy. Toczymy ze sobą wojny, ponieważ to są prawdziwe rzeczy. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który powiedział, że przyczyną wszystkich nieszczęść, które podzieliły Kościół, są wyznania wiary. Ludzie potworzyli sobie wyznania wiary, czyli po łacinie credo, potworzyli sobie wyznania wiary, a potem zaczęli ludzi, którzy wierzą inaczej, osądzać, wykluczać, a potem zaczęli prześladować, a potem zaczęli zabijać. A więc przyczyną wszystkiego zła, jakie się pojawiło w Kościele, jest credo. Tak słuchałem i nie wytrzymałem. I powiedziałem tak, jeżeli człowiek trzyma w ręku nóż, to nie jest mordercą. Może tym wystrugać sobie łódeczkę dla dziecka, zabaweczkę, może tym pokroić chleb. Oczywiście może tym zrobić jakąś krzywdę. Jeśli mamy w Kościele credo, to jest coś naturalnego, coś neutralnego. Przyczyną tego, że ludzie zaczynają prześladować innych, nie jest wyznanie wiary. Przyczyną, że zaczynamy prześladować innych, jest grzech. Ciemność. Zaczynamy po prostu innych przerysowywać. Robimy karykatury. Zaczynamy się z nich naśmiewać. Zaczynamy mówić, że oni są gorsi. Zaczynamy uznawać, że nie mają prawa żyć. Ale przyczyną tego nie jest wyznanie wiary. Przyczyną tego jest to, w jaki sposób moje oczy albo już w ogóle nie widzą, albo zaczęły się robić takie po prostu zamglone. Zacząłem widzieć zupełnie inaczej. I chcę powiedzieć tak, sprzeciwiłem się słowu, żyłem w ciemności, żyłem w jaskini, oglądałem światy nie takie, jakie są. Wszystko było obrócone do góry nogami, niejasne, nie miało ostrych barw, nie miało ostrych konturów, ale jednocześnie wołali do Pana, jest napisane. Nie wiem, siostry bracia, czy to ja wołałem do Pana. Nie wiem, czy to Pan czasami za mnie się nie wstawiał do Pana. To jest przedziwna historia. Ale wiem jedno. On wyprowadził ich z ciemności i mroku, a więzy ich rozerwał. I to jest przepiękna rzecz. I to jest piękny psalm. Psalm, który mówi o tym, siedziałem w mroku, siedziałem, ponieważ odwróciłem się od Boga, siedziałem, ponieważ po prostu wybrałem ciemność, wybrałem mrok. Nie lubię nędzy, ale wybrałem nędzę. Nie lubię, jak skuty jestem żelazem, a wybrałem to. A może wybrałem życie bez Boga, myśląc sobie, że będzie fajniej, a się okazało, że jest gorzej. Żyłem w coraz bardziej pogłębiającej się nędzy i rozpaczy i wtedy nagle pojawiło się światło i ktoś, kto przyszedł, aby mnie wyprowadzić z ciemności, aby mnie wyciągnąć z mroku i aby rozerwać moje więzy. Ten ktoś ma na imię Jezus Chrystus. I Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa, który przyszedł mnie wyprowadzić. Podkreślamy to, a potem przejdziemy do psalmu. Nie, to Izajasza 50 rozdziału. W Izajaszu 50 rozdziale czytamy, że kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Co ten tekst mówi? Ni mniej, ni więcej, jak to. Jeżeli znajdujesz się w jakiejś ciemności, jeżeli wchodzisz w jakieś ciemności, może w ogóle w ciemności, a może w jakiejś ciemności, tak? W jakiejś dziedzinie swojego życia, to masz za zadanie, masz obowiązek, masz możliwość wyjść z tego. Pytanie za 100 punktów. Czy człowiek żyjący w ciemności chce z niej wyjść?
Nie.
O, bardzo dziękuję.
100 punktów.
Musi się podzielić z Bożenką, bo ona co prawda nie powiedziała, ale pomyślała trochę szybciej przed tobą. Chcę powiedzieć tak. Czy człowiek żyjący w ciemności chce koniecznie z niej wyjść? Gdy człowiek, któremu mówisz, słuchaj, to wszystko, co widzisz, ludzi, których widzisz, strachy, które cię męczą, przeszłość, która cię dręczy, i to wszystko może odejść. To wszystko autentycznie może odejść. Wierzysz?
Może
wierzę, może nie wierzę. W każdym razie, jeśli tak jak jest, jest dobrze. Ponieważ tak jak jest, jest tak jak zawsze było. Wiem, kto jest mój wróg, kto jest mój przyjaciel. Znaczy konkretnie, kto jest mój wróg, bo przyjaciół nie bardzo mam. Nie mogę mieć nawet, bo im też do końca nie ufam. Bo nie wiem, czy czasami się nie okaże, że mnie po prostu nie wystawią. Chcę powiedzieć tak, żyjesz w takim świecie ciemności, nie mówię tutaj o tobie, mówię tutaj o człowieku takim jak ja, który żył w takim świecie i który zawsze musi sobie zadawać pytanie, czy aby z tej ciemności wyszedł. I tutaj chcemy i pójść dalej. Chcemy powiedzieć tak, wszystko co masz zrobić, zaufać Panu. Zobacz, jak to jest proste. Zaufać temu, który jest światłością, temu, który widzi, temu, który może ci naprawić wzrok, temu, który ci może go ustawić, temu, który może spowodować, że widziałeś ludzi jak drzewa, teraz zaczynasz widzieć ludzi takimi, jakimi są. Tylko musisz mu zaufać. Musisz powiedzieć, ja nie widzę ludzi, jakimi są. Ja ciągle widzę cienie. Bo jak ja się obrócę w twoją stronę, to ja po prostu nic nie widzę. Ja ciągle widzę cienie. I kiedy on mówi, to nie są twoi wrogowie. To nie są twoi nieprzyjaciele. Żaden człowiek nie jest twoim nieprzyjacielem tak naprawdę. Tych nieprzyjaciół masz po drugiej stronie, gdzieś tam, ale nie są nimi twoi znajomi, twoi sąsiedzi, twoi ludzie z pracy. Oni tak wyglądają, oni się tak zachowują, ale twoja konstrukcja, twoje oczy jeszcze bardziej nadają im cech demonicznych i zaczynasz w nich upatrywać wszystkie swoje nieszczęścia. A Jezus mówi, zaufaj Panu. On otworzy twoje oczy i on ci powie, kto jest wróg, kto przyjaciel. Kogo się masz naprawdę bać? A kogo się nie musisz lękać? Mówi tak, nie bójcie się tego, który może wasze ciała zatracić w piekle. Bójcie się tego, który ciało i duszę może zatracić w piekle. Zapytam się, kogo się bać? Niektórzy powiedzą, diabła. Ale Przemek ma rację. Ten, który może zatracić duszę i ciało w piekle, to tylko Bóg. Diabła się nie trzeba bać w tym sensie. Jeśli będziemy żyć w strachu przed diabłem, że on coś nam tutaj zrobi, to będziemy sparaliżowani, prawda? Tak, raczej w tę stronę. Natomiast mamy się bać Boga. To jest ten kierunek. Zaufaj Bogu, bo On wie, co jest. On widzi. On ci może powiedzieć. Ty komu? Zaufaj. I w następnym tekście, który jest fantastyczny, chciałbym pokazać, że tym, który zamieszka w tobie, tym, który powoduje, że naprawił twoje oczy, czytamy w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, 12-13 wierszu, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności, wyrwał nas. Widzicie tę dynamikę? Nie przyszedł zapytać, przepraszam, czy mogę, tylko po prostu wszedł dynamicznie w twoje życie, wszedł troszkę jak w życie Lota, pamiętacie? Wziął go za ręce i wyciągnął go, tak? Chociaż Lot się wahał, wziął go za ręce i wyciągnął. Jego córki, jego żonę wziął za ręce i wyciągnął, ponieważ wyrwał z tej krainy ciemności. To nie przyszło mu lekko, tak? On musiał za to zapłacić cenę, ale zapłacił za nią, wyrwał i teraz przeniósł cię do królestwa syna, z ciemności do królestwa syna. Z ciemności do jasności, tak? I to podkreślamy, możemy sobie zadać pytanie, właściwie po co tyle razy mówić o tym? Po to, żeby sobie uświadomić i żeby żyć jako ludzie, którzy wiedzą, że oto nosisz w sobie tę światłość. Nie masz nic więcej zrobić, jak tylko o nią dbać, pielęgnować. Szczerze się o nią troszczyć, ale nie myśleć w tych kategoriach, że musisz być lepszy, bo ty wszystkim, co masz być, to masz być tym glinianym naczyniem, w którym będzie olej ducha i będzie ogień. A masz być dalej tylko glinianym naczyniem i Bóg nie chce od ciebie, żeby stał się złotym herosem doskonałym. Masz być po prostu sobą, takim, jakim jesteś, w którym Chrystus zapalił światło. A czytamy w innym miejscu, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności, gdy byliście w ciemności, do cudownej swojej światłości. I chcę zwrócić uwagę, bo te teksty są piękne, a ja bym jednak zwrócił uwagę na taki tekst, który pochodzi z Galacjan. To jest po prostu fantastyczny tekst. Myślałem o tym, jak zilustrować tę prawdę, która jest dzisiaj dla mnie tematem. Niebezpieczeństwo utraty światła, niebezpieczeństwo powrotu do ciemnicy. Czy grozi nam? Mówiliśmy, grozi nam, tak? Chodziłem w świetle, widziałem rzeczy, widziałem ludzi, których wcześniej traktowałem jak nieprzyjaciół, jak obojętnych, nic mnie nie obchodzili. Rozpoznałem w nich braci, a teraz istnieje takie niebezpieczeństwo. Ktoś działa na moje oczy w taki sposób, żeby z tych braci zrobić znowu wrogów. Wiecie, że tak jest? Tak nam mówi Jan, tak? Czytaliśmy. Jeżeli ktoś mówi, że mieszka w światłości, a nienawidzi brata, to chce mu powiedzieć, mieszka w ciemności i sam siebie oszukuje. I tutaj chcę zwrócić waszą uwagę, piękny tekst Galacjan, mam go w dwóch tłumaczeniach, przeczytałem w Biblii Tysiąclecia, to ten na górze. Galacjan 5:14-17, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Całe pismo się w tym wypełnia. Jeśli będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, to choćbyś nie znał wszystkich przykazań, nie znał wszystkich zasad kościelnych, nie znał całej Ewangelii, jeśli będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, będziesz szedł ścieżką, która jest światłością. Będziesz nosił w sobie światłość, będziesz zawsze na właściwej drodze. Jeśli będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak powiada pismo, tak? Całe prawo się w tym wypełnia i mówi dalej tak. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Ach, to po prostu jest fenomenalne. Trzeba być mistrzem w języku, tak? Żeby móc coś takiego pięknego przekazać. W naszym tłumaczeniu, czyli Biblii Warszawskiej, jeśli się jeden drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, byście się nie strawili. To już nie jest tak nośne. Dlatego wrócimy do tego. Możemy popatrzeć na ten tekst tak. On do kogo pisał? Paweł. Do kogo pisał Paweł? Do ludzi z zewnątrz? Nie. Do kościoła. Do kościoła. On pisał do kościoła i pisał o kościele pierwotnym, o kościele wczesnym, o tym kościele, o którym mówimy, jaki piękny, jaki tam się ludzie kochali. Prawda? On mówi do nich tak. Wyszliście z ciemności, Bóg objawił wam jasność, staliście się jasnością, żyliście w świetle, a teraz coś tam zaczyna gasnąć, tak? Gaśnie wasza miłość do ludzi, tak? I co się dzieje, jak zaczyna gasnąć? Znowu wchodzą nam koszmary. Wchodzą nam koszmary, tak? Znowu światło się gdzieś z tyłu świeci i zaczynamy dostrzegać ludzi jako niebezpiecznych, jako potencjalnie nam zagrażających. Bo jak inaczej tłumaczyć to, że jeden drugiego kąsa, jeden drugiego pożera, I jakby mógł, to by go strawił, jakby mógł, to by go wydalił. Jak to, bo to jest taki obraz, przepraszam za dosadność, tak? Ale chcę powiedzieć tak, siostry, bracia, grozi nam to? Grozi. To jest jedna strona medalu. A druga strona medalu. Jeżeli wszyscy chodzimy w światłości, jeżeli wszyscy jesteśmy światłością, jeżeli w kościołach jest tak, jak mówi nam Słowo Boże, że powinno być, czyli, wiecie, chodzimy w światłości, to dlaczego jest tak wiele niezgody? Gdzie jest tej wiele niezgody? Gdzie jest niezgoda? W kościele. Dlaczego kościół nie może być jednym kościołem? Mamy różne poglądy, tak? Jedni chrześcijanie, typu baptyści, kładą nacisk na pewne elementy. Zielonoświątkowcy na inne elementy. Kościele wolnych chrześcijan na inne elementy. W kościele chrystusowym, o kościołach już historycznych nie mówiąc, zwracamy uwagi na różne wątki. I ponad wszystko lubimy się ze sobą spierać. Spierać, spierać, spierać. A jak ten spór zaczyna nabierać tempa, to dochodzi do tego, że jakbyśmy mogli, to byśmy się nawzajem po prostu pozjadali, pozażynali. I to oznacza, że tego światła to nie ma. A zamiast, rozumiecie, ten spór o to, kto ma rację, ten spór o to, kto jest dobry i kto jest właściwy, kto jest na właściwej drodze, a kto nie na właściwej drodze, prowadzi do tego, że to światło jakby ze sobą walczy. Czy tak może być? To trzeba by zapytać Kasię. Ale Kasia by nam powiedziała, gdybyśmy zapytali, że można ogień zwalczyć ogniem. Można. Robi się w ten sposób nieraz przy pożarach lasu, prawda? Że się po prostu zapala ogień z drugiej strony, żeby wiatr zaniósł w taki sposób, żeby po prostu, co prawda spali część, ale doprowadzi do sytuacji, że ogień nie będzie miał tego materiału, na bazie którego się pali, czyli po prostu nie będzie drewna, na przykład. Ja się nie znam na tym, Kasiu, jeśli coś pomieszałem, to mi wytłumaczysz później. Chcę powiedzieć tak, ogień można zwalczyć ogniem. Chrześcijan można zwalczyć chrześcijanami. My się sami wykończymy. Nie potrzebujemy diabła, nie potrzebujemy muzułmanów, nie potrzebujemy ateistów, homoseksualistów, Unii Europejskiej, po prostu sami się wykończymy, wiecie? Ponieważ ten ogień, który nas pali, nie jest Bożym ogniem. To światło, które się pali, przestało być jasnością, stało się światłem, które jest pozornym. Dlatego Pismo opowiada nam jasno i mocno. Jedynym testem na to, czy chodzisz w światłości, nie jest to, w jaki sposób, wiesz, traktujesz wszystkie doktryny. Czy tak, to są ważne rzeczy, ale najważniejszym testem, o którym mówi nam tutaj ten tekst Ewa z listu Jana, jest, brzmi jak? Czy miłujesz bliźniego? Czy miłujesz bliźniego? I musisz wiedzieć, bo ten tekst tutaj w liście do Galacjan mówi tak. Paweł nie miał złudzeń. Paweł nie mówił, jesteście piękni, jesteście fajni. Paweł mówił tak, jakbyście mogli, byście się pozabijali, tak? Jakbyście mogli, byście się pozabijali. Ja dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że w tym zborze jakoś Bóg nas uchronił przed jakimiś poważnymi rozpadami, rozłamami. No jakoś tak, Bogu dzięki, 20 lat, żadnego rozłamu. Jak powiedziałem, kiedyś pewien pastor powiedział, co ty możesz powiedzieć o pracy pastorskiej, jak ty nie miałeś w zborze rozłamu. Więc nic na razie nie mogę powiedzieć. Jestem młody, jestem głupi i bardzo się z tego powodu cieszę. Wiecie, jak każdy młody i głupi. Bardzo się cieszę, że Bóg nas zachował przez 20 lat przed rozłamem. Przed jakimiś, wiecie, ja słyszałem o takim jednym kościele, nie będę w szczegóły wchodził, ale tam na bazie tego kościoła powstały 4 inne kościoły. I pastor tego kościoła kiedyś mi powiedział, zobacz, pokaż mi miasto, w którym są 15-tysięczne, w którym są 4 zbory świątkowe. Zobacz, a u nas jest. Ja mówię, słuchaj, fajnie, a wy macie kiedyś jakąś społeczność, czy się spotykacie razem? Czy macie kiedyś jakiś wspólny dzień modlitwy? On mówi, zapomnij. Są 4 zbory, ale tak się nienawidzą, że nie ma tego już nawet gdzie indziej. Tak? Oni sami będą się tak nienawidzieć, że rozumiecie, jakby mogliby się pozabijać. Ja Bogu dziękuję za to, że nie ma rozłamów, za to, że Bóg nas chroni przed tym wszystkim. Ale słuchajcie, nie jesteśmy naiwni, nie jesteśmy głupi, tak? Bo nas uważać, my z Promborka, nie? Ale my nie jesteśmy tacy głupi, jakby to na to wskazywało niektóre rzeczy. Chcemy powiedzieć tak, to co, że nie ma rozłamów, to co, że nie ma jakichś tam, wiecie, jakichś szalonych napięć w zborze, bo nie ma, tak? Ale czy to znaczy, że my się nawzajem kochamy? Cieszę się, że nikt nie powiedział amen ani nie zareagował, bo to jest pytanie, na które nie chcemy odpowiadać zbyt szybko, ponieważ wiemy, że jeśli jest w nas jasność, to miłujemy braci. Nawet takich, z którymi nam nie jest po drodze. Nawet takich, którzy nam nadepnęli na odcisk. A nawet coś więcej. Po prostu z jakichś niezrozumiałych dla nas powodów oni nam po prostu skakali po nogach. I nas doprowadzili do sytuacji, kiedy ja się po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle poczułem. I jak już mi tak naskoczył, jeszcze się popatrzył z takim swoim kretyńskim uśmiechem i zapytał, czy mi się podobało. No nie podobało się, prawda? Jakbym mógł, to bym go po prostu... Bóg mówi tak, jeśli... Tutaj wracamy do tego tekstu wyjściowego. Jeśli ktoś mówi, że jest w światłości, a swojego brata nienawidzi, jest nadal w ciemności. Może sobie tłumaczyć, że on chodzi do kościoła, że on się modli, że on się chodzi do kościoła, że on śpiewa, że on jest pastorem, że on może robić naprawdę cudowne rzeczy dla Boga. Jeśli jesteś człowiekiem, który żyje w nienawiści do drugiego człowieka, szczególnie do brata, ale generalnie może do siostry, to chcę powiedzieć tak. Możesz zaklinać rzeczywistość, możesz tłumaczyć ludziom, jaki jesteś fajny i możesz sobie wmawiać. I to będzie przedmiotem naszego następnego rozważania. Możesz sobie wmawiać, że żyjesz w światłości. To jest najgorsza rzecz, przed którą trzeba nas ostrzegać. Najgorsza rzecz, tak? Jaka jest najgorsza rzecz, jaka może nam się przytrafić? Jeżeli człowiek nie widzi i widzi, że nie widzi, to pamiętacie takie stare pytanie. Czy ktoś kogoś potrącił, tak? Tak? Jak to leciało dalej?
Widzisz?
Nie widzę. Widzisz, że nie widzę? Nie widzę. No widzisz. Chcę powiedzieć, największym problemem dla nas nie jest to, że nie widzimy. Jeśli nie widzisz, to wiesz, że nie widzisz, tak? I nie widzisz. W tym sensie potrzebujesz co? Potrzebujesz kogoś, kto ci powie, słuchaj, teraz uważaj, tu jest stopień. Tak? Potrzebujesz kogoś, kto będziesz mógł trzymać za ramię i będziesz mógł iść. Będziesz mógł słuchać kogoś, kto powie, uważaj tu, uważaj tam, uważaj to. Jeśli nie widzisz i wiesz o tym, że nie widzisz, wszystko jest w porządku, tak? Jakie jest największe niebezpieczeństwo?
Gdy nie widzisz, a myślisz,
że widzisz. Czy jest możliwość, że ktoś nie widzi, a myśli, że widzi? Nie ma. No, każdy człowiek wie, że jeśli widzi, to widzi, tak? A jeśli nie widzi, to nie widzi. A tymczasem Jezus mówi tak. Biada wam, ślepi, przewodnicy ślepych. Na samym końcu jest taka ilustracja, która będzie może na początku, ale zanim. Będzie na początku następnego rozważania, jak Bóg da. Oto czego uczę, mówi Paweł. Postępujcie według ducha, nie spełniajcie pożądliwości ciała. Ponieważ duch został jakby rozświetlony, a ciało mdłe, ciało ciągle do tych nickich rzeczy się skłania, z gliny uczynione, ku ziemi, prawda, ku ziemskim sprawom. A więc istnieje w nas, istnieje w tobie, istnieje we mnie naturalna zdolność do tego, żeby wracać do ciemności. Istnieje też takiego, i to jest autentyczne niebezpieczeństwo, że ta wojna, która się toczy w tobie, ja ją nazwałem może tak dla uproszczenia, tylko zobaczę, gdzie ja ją nazwałem. Władcy pierścieni. Ta wojna, która się toczy w tobie, opisana tutaj w wierszu 17 u Pawła w Galacji. Ciało bowiem do czego innego dąży, a duch do czego innego. Stąd nie ma między nimi zgody. Ja chcę się zapytać, gdzie panuje ta wojna? Gdzie przebiegają te fronty, o których Paweł mówi? Gdzie panuje ta wojna? Między tą częścią kościoła, tą? Między dziewczynami a chłopakami? Między zielonoświątkowcami a baptystami, gdzie przebiega ta wojna? Ta wojna przebiega we mnie. Ja jestem nieustannym polem bitwy. W sposób naturalny dążę do, w sposób cielesny, fizyczny, materialny, jakby powiedzieć, swojej starej natury, dążę do czego? Do życia w ciemności. Tam się dobrze czuję. Po prostu ucieknę tam. Tam się schronię. Tam wiem, kto jest zły, kto jest bardzo zły. Tam rozpoznałem wszystko. Tam żyłem, tam się nauczyłem. Żyć w grobowcu ja się nauczyłem. Ja się potrafię znaleźć w tym wszystkim. A duch został oświecony przez Jezusa Chrystusa. wnętrze moje zostało oświecone przez Jezusa Chrystusa, które nagle pokazało mi, że ci ludzie nie są źli. Ci ludzie, którzy mnie otaczają, nie są źli. Oni włazili mi na nogi, oni deptali mi po butach, oni mnie potrącali nie dlatego, że mnie nienawidzą, tylko dlatego, że są ślepi. Oni cierpią na to samo, na co ja cierpię, tak? Tylko do nich mam pretensje, bo do nich łatwiej jest mieć pretensje. Tylko jak tak będziesz miał tę pretensję i zbierał tę pretensję i przechowywał ją w swoim sercu głęboko, to wiesz, co się stanie? Ta pretensja zacznie się robić ciemnością, która spowoduje, że przestaniesz znowu dostrzegać ludzi jak ludzi, a zaczniesz ich postrzegać jak... Ta wojna toczy się we mnie. Ona się toczy od początku i chcesz zapytać, czy się kiedyś skończy? Nie. Dlatego musisz dbać. Dlatego musisz walczyć. Dlatego tekst Biblii mówi tak. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, tak? Z bojaźnią i z drżeniem, ponieważ musicie wiedzieć, ta wojna się toczy w każdym z nas. To nie jest tak, że ja mam coś do kogoś tutaj, jakąś pretensję, tak? Że ja komuś chcę coś powiedzieć. Że słuchaj, co tobą coś jest nie tak. Ja chcę powiedzieć tak. Uważaj, Gajewski. Uważaj. Bo ta wojna się toczy. Nigdy nie możesz mieć takiego poczucia bezpieczeństwa, że ty już wiesz, jesteś już wiesz. Spoko, już wszystko opanowałeś. Bo wtedy, gdy myślisz, że już się nauczyłeś na tym froncie walczyć, to chcę ci powiedzieć, wtedy przyjdzie twoja katastrofa, jak mówił brat. Pankrat chyba tak jakby się nazywa. Wtedy przyjdzie katastrofa. Ponieważ mam z bojaźnią i z drżeniem. Ta wojna toczy się w każdym z nas. Siostry, bracia, toczyła się zanim tu przyszedłeś, toczy się tutaj, kiedy jesteś, będzie się toczyła, kiedy wyjdziesz. To jest wojna między światłością a ciemnością. Bóg wyprowadził ciebie z tej ciemności, zapalił światło w tobie, zamieszkał w tobie, mieszkasz w nim, ale Bóg będzie chciał, żebyś tę światłość poszerzał w swoim życiu. A swoja stara natura będzie robiła wszystko, żeby tę światłość zagasić. I musisz być tego świadomy. Testem, żeby zobaczyć, na ile ja chodzę w światłości, na ile ja jestem chrześcijaninem, na ile mi się wydaje, że jestem chrześcijaninem, jest to, na ile kocham bliźniego. Na ile potrafię go zaakceptować, na ile potrafię go przyjąć, na ile potrafię nie chować urazy, na ile potrafię przebaczyć. To jest test. Każdy inny test, który nam zrobią ze znajomości Biblii, nie będzie testem, który dzięki któremu ja będę mógł się dostać do nieba. Bóg nie zapyta mnie, jak pójdę po tamtej stronie, jak umrę. Bóg nie zapyta mnie, słuchaj Gajewski, ja na 3:16 z pamięci, tylko szybko. Bóg nie zapyta mnie o to, wiecie, jakie były dogmaty trynitarne i kiedy ustalono jakie doktryny, na jakim soborze, co naprawdę. Ja wiem, że studenci mogą być teraz zdziwieni, ale Bóg nie będzie pytał o to. Bóg mnie zapyta o to, w jaki był mój stosunek do konkretnego człowieka i powie, dlaczego nienawidziłeś brata? Dlaczego chowałeś urazę? Dlaczego przez cały czas zachowywałeś wobec niego zapiekłą niechęć? Czy nie wiedziałeś o tym, że to będzie ciemność, która będzie ci odbierała coraz więcej radości życia i świętości i bliskości ze mną? Kończąc. Czytamy ten tekst pierwszego listu Jana, który mówi tak. Nie daję wam nowego przykazania, bo to przykazanie, które dałem, brzmi Bóg jest miłością i mamy się miłować, a jednak daję wam nowe przykazanie. To nowe przykazanie brzmi już nie miłujcie siebie, miłujcie braci, miłujcie innych, bliźniego jak siebie samego, ale mówię jak? Miłujcie innych tak, jak Chrystus was umiłował. To jest nowe i stare. I chcę powiedzieć tak. Kto nienawidzi brata, jest w ciemności. Mieszka w ciemności. I choćby się zapierał nogami i rękoma, choćby miał sprawowane nie wiadomo jakie urzędy i był nie wiadomo jak, wiecie, utytułowanym człowiekiem, jeśli nosi w sercu nienawiść, pogardę, brak szacunku, jeśli nosi w sercu te wszystkie złe emocje wobec drugiego człowieka, to To są te obszary, które zaciemniają, które, w których znowu wraca do jaskini, w których ludzi widzi jak drzewa, w których widzi karykatury, w których widzi niebezpieczeństwo, w których się boi, w których się lęka i którzy są dla niego, jakby wywołują w nim te wszystkie niebezpieczne rzeczy. Jeżeli ktoś nienawidzi brata swego, jest w ciemności. I w ciemności chodzi. A jeśli chodzisz w ciemności, nie wiesz, dokąd idziesz. Gdyż ta ciemność powoli zamyka twoje oczy, zakleja ci oczy. A z ciemnością nastaje mrok, a z mrokiem nastaje nędza, a z nędzą nastaje jarzmo i żelazo. I zaczyna się robić po prostu jak było. Jeżeli nie chcesz tego, żeby powrócić do tego, to dbaj o swoje oczy. Dbaj o swoje oczy i zadawaj sobie pytanie, Panie, czy we mnie nie ma jakiejś ukrytej niechęci, nienawiści, jakiegoś... z jakiejś złości na kogoś, która mi pozwala, nie pozwala żyć normalnie, myśleć normalnie. I ja powiem tak, szczęśliwy człowiek, który nie ma takich nieprzyjaciół, ludzi, których nie lubi, szczęśliwy człowiek. Może jesteś w takim stanie, może zadajesz sobie pytanie i mówisz, z nikim nie mam złych relacji. Ale może dlatego, że z nikim nie masz żadnych relacji. I jeśli nie masz z nikim relacji, to nie będziesz miał też złych relacji. Tylko, że to niczego nie zmienia. To znaczy, że jest w twoim sercu ciemność. A ja chciałbym, żebyśmy zrobili to, co Chrystus chce zrobić. Mianowicie otworzyć nasze oczy. Chcę, żeby zapaliła się żeby się zapaliła lampka znowu i żeby zapaliło się światełko. Czy chcesz tego? Nie mówię ci, że będzie lepiej. To, co zobaczysz, może cię przerazić. To, co zobaczysz o sobie, co zobaczysz w sobie, może cię przerazić. To, co zobaczysz wokół siebie, może cię przerazić. Ale najważniejsze, że zaczniesz widzieć. Najważniejsze, że wreszcie zaczniesz widzieć. Chyba, że tak dobrze żyje ci się w takiej ciemności i w takim ustawicznym byciu w tej ciemności i także oswojony w tej ciemności, nie chcesz tej jasności. Jeśli tak, to cóż... Bóg ma czas. Może poczekać. Ty może nie, ale On może poczekać. Jeżeli jednak chcesz, to zawołaj dzisiaj do Pana razem ze mną, szczerze, tak od serca, prosząc Go, aby rozjaśnił. Aby rozjaśnił. Bo nie jest prawdą, że jak to raz zrobił, to już koniec. Paweł mówi, żebyśmy nie żyli jako ludzie, którzy się kąsają, gryzą, jedzą, nienawidzą. Amen.